Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV powiedział podczas ostatniej audiencji generalnej w Watykanie, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku odmieniło losy Polski i Europy. O jej znaczeniu mówił Polakom przybyłym do Bazyliki Świętego Piotra. Zwracając się do nich w czasie spotkania, papież powiedział: sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które zmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienia tych wydarzeń kierują nasze kroki na drogę pokoju, wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię, dodał Leon XIV. Połowa sierpnia to tradycyjnie czas prawosławnych pieszych pielgrzymek na Świętą Górę Grabarkę koło Siemiatycz, do najważniejszego w kraju cerkiewnego sanktuarium. 18 i 19 sierpnia odbędą się tam uroczystości przemienienia pańskiego głównego święta na Grabarce. Najdłuższa piesza pielgrzymka na Grabarkę właśnie w tym roku ma 35. edycję. Jej uczestnicy mają do przejścia ponad 160 km, trasą prowadzącą m.in. przez Bobrowniki, Gródek, Michałowo, Narew, Bielsk Podlaski, Boćki i Siemiatycze. Odwiedzają każdą cerkiew po drodze. Na Grabarkę dotrą 17 sierpnia. Święta Góra Grabarka z małą cerkwią, założonym w 1947 roku żeńskim klasztorem, uważana jest za najważniejsze cerkiewne sanktuarium w Polsce. Dla prawosławnych w kraju ma takie znaczenie jak Częstochowa dla katolików. 2% podatku na rzecz kościołów i związków wyznaniowych oznaczałoby wyższe koszty dla budżetu niż wydatki na fundusz kościelny, poinformował wiceszef MON Paweł Bejda. Nikomu nie zależy na rozwiązaniu kwestii funduszu kościelnego, ocenił profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Maksymilian Stanulewicz. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 13 maja zwróciła się do prezesa Rady Ministrów o przedstawienie kompleksowej i systemowej analizy oraz oceny postulatów wprowadzenia 2% podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego z uwzględnieniem skutków finansowych jego realizacji. Zapytała także o efekt prac międzyresortowego zespołu do spraw funduszu kościelnego powołanego przez premiera rządu. Z odpowiedzi rządu podpisanej przez sekretarza stanu w MON z 15 lipca wynika, że propozycja wprowadzenia odpisu podatkowego w wysokości 2% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz kościołów z dużym prawdopodobieństwem skutkowałoby wyższymi kosztami dla budżetu państwa niż wydatki ponoszone obecnie w ramach funduszu kościelnego. Festiwal Prosta Droga do Boga, być jak święty Maksymilian. Koncert pod takim tytułem odbył się wczoraj w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska. Był to czas wspólnej modlitwy, odnowy serca i budowania wspólnoty Kościoła. Tak zapowiadali organizatorzy i tak było. Festiwal rozpoczęła Eucharystia, podczas której kazanie wygłosił kardynał Robert Sarach, gwinejski duchowny katolicki, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego. Centralnym punktem spotkania była cicha adoracja Najświętszego Sakramentu. A ponieważ wczoraj obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także rocznicę Cudu nad Wisłą, były więc także pieśni patriotyczne. W spotkaniu uczestniczył ojciec padre Guilherme, kapłan, który swoją muzyką elektroniczną i świadectwem wiary porusza serca młodych na całym świecie. Z organizatorami tego koncertu, reżyserem Jerzym Szkamrukiem i księdzem Rafałem Jarosińskim, rozmawiała Anna Rembas.
Kiedy negocjowaliśmy umowę z padre, to agencja, która jego reprezentowała, powiedziała, że on ma być absolutną gwiazdą tego wieczoru. Ja odpowiedziałem im w ten sposób. Gwiazdą numer jeden będzie Pan Jezus, numer dwa kardynał Sarach, on może być gwiazdą numer trzy. Padre Guilherme, ksiądz, który ewangelizuje, bardzo wierzący, świetny człowiek, który powiedział, że ewangelizować można na 1000 sposobów, a on sobie znalazł 1001.
A to jest też ważne, bo on ewangelizuje grając tą muzykę, wykonując tą muzykę.
Muzykę elektroniczną, nie mylić z techno.
Tak jest, ale przychodzą tysiące osób na jego koncert.
Dziesiątki tysięcy osób, tak.
Wydarzenie.
I w Ameryce, i w Ameryce.
Porównywane do koncertów wielkich grup rockowych.
No tak, ale to chyba jest dobre porównanie w wymiarze tego, że coś pociąga i coś fascynuje i coś inspiruje, bo takie jest zadanie. Przecież kiedy Padre Guillermo podejmował to, wynikało to po prostu zwyczajnie z troski o parafię, która była zadłużona, więc nauczył się tworzyć muzykę, przeszedł kurs i jego pragnieniem było pomóc jednej z parafii stanąć na nogi. Jak się okazało, dzisiaj pomaga nie tylko jednej parafii, ale pomaga bardzo wielu ludziom w różnych miejscach i tworzy coś pięknego, coś dobrego, a jednocześnie nie przestaje być księdzem, bo to jest ciekawe, że zapraszają go także bardzo duże festiwale świeckie i on w te miejsca może wejść z przesłaniem dobrej nowiny. Ja życzę każdemu, kto jest katolikiem, takich możliwości, takiej perspektywy, żeby robiąc to, co robił na takim poziomie, żeby w światowe festiwale w różnych aspektach podejmujące tematykę zapraszały katolików, którzy wyznaczają pewien kierunek. Tym mamy być w świecie.
Nam też pomaga, no bo przecież my robimy festiwal i żeby do niego trafić na ten festiwal, trzeba zakupić albo ofiarować środki na bilet cegiełkę, z której to cegiełki powstanie film o świętym Maksymie Kolbe, trochę inny niż wszystkie dotychczas powstające. Jak padre dowiedział się, że jest taki cel właśnie szczytny, żeby ten film powstał, no to powiedział, że nie może go tutaj nie być. A powiem wam jeszcze ciekawostkę, że w jego ewangelizacji tam w Portugalii, bo on jest również kapelanem wojskowym, pomagaje mu ksiądz tutaj z Gdańska. Nie zdradzę, który, no bo mam zakaz, to była taka poufna informacja,
to ja nie zapytam,
ale ma związki z Gdańskiem, no i ma związki z wojskiem, więc możemy sobie poskładać to wszystko i wychodzi na to, że chyba nie można było inaczej. Musi tutaj być 15 i pewnie porwie serca niejednego wiernego, wątpiącego.
A teraz przeniesiemy się do centrum Gdańska, a dokładnie na tereny dawnej lodziarni Miś przy ulicy Sukienniczej. Archeologowie tam pracujący w czasie wakacji dokonali przełomowego odkrycia. W tym miejscu natrafiono na pozostałości najstarszego drewnianego kościoła na ziemiach polskich, które pochodzą z około 1140 roku. Pojawiła się tam również Anna Rębas, która rozmawiała z archeologami.
Sylwia Kurzyńska, jestem archeologiem i prowadzę pracownię archeologiczno-konserwatorską Archeoskan.
Kościół jest datowany na 1140 rok.
1140 to jest data ścięcia drewna, z którego został zbudowany.
A skąd pani to wie?
A wiem, bo popieraliśmy próby datowań dendrochronologicznych, czyli badaliśmy ilość słoi i przyrosty roczne.
A w którym momencie się dowiaduje archeolog, że ma do czynienia z sakralną budowlą, że to jest kościół?
Zazwyczaj jest to coś wyjątkowego. Nie wygląda na chałupę, nie wygląda na stodołę. Sam kształt krzyża greckiego, co prawda my mamy w połowie go odsłonięty, ale jest dość wyjątkowy. Poza tym samo otoczenie, ponieważ kościół jest w strefie tak zwanej sakrum. Nie mamy tam zabytków, nie mamy tam kości, nie mamy po prostu śmieci. Wszystko jest wysypane czystym piaskiem. Natomiast obok, za ogrodzeniem, jest ta strefa cywilna, profanum, gdzie mamy chałupy, w których mieszkali ludzie, gdzie mamy pomieszczenia gospodarcze, gdzie hodowano zwierzęta, gdzie mamy sieć dróg. Więc to jest bardzo wyraźny przedział, nie tylko w hipotezach archeologów, ale dla każdego laika, który przyjdzie i zobaczy, od razu zauważy różnicę między częścią, gdzie jest kościół, sakrum, a częścią profanum życia codziennego cywili.
I pewnie ludzie, mieszkańcy, zwykli zjadacze chleba, myślą sobie tak, na pewno były tam jakieś krzyże, różańce, presbiteria, nawy, czy tak, czy nie?
Nie, niestety, proszę pamiętać, że to są pochówki chrześcijańskie, czyli nie mamy wyposażenia grobu. Ze względu na to, że zmieniały się warunki wodne i teren podsycha, wody gruntowe opadają, więc też nie zachowała się odzież. Mamy szczątkowe fragmenty tkanin, ale naprawdę niewielkie. Zachowały się za to złote nici, więc już wiemy, mamy przesłankę sądzić, że to nie byle kto spoczywał. Mamy kilka zabytków z bursztynu, ale to są paciory. Mamy pierścień jeden, żelazny. I to jest w zasadzie wszystko. No, mamy jeszcze dwa pochówki, gdzie w szkielecie są bełty kuszy.
Po tylu latach złote nici, 9 wieków?
Tak. Złoto ma to do siebie, że się świetnie zachowuje. Potrafi przetrwać zmienność warunków, nie ulega korozji, więc to jest jedyne, co nam się zachowało.
Czuję obcowanie z czymś bardzo wyjątkowym. To nie jest film, proszę Państwa. To nie jest film, to jest rzeczywistość. Pani kieruje zespołem archeologów, który sięga 9 wieków wstecz i znajduje takie niesamowite rzeczy. Ma pani taki rodzaj gęsiej skórki czasami?
Proszę zobaczyć, jak pani nawet ze mną rozmawia, mam gęsią skórkę. Proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem, jak wchodzimy na teren wykopalisk, 4 lata, czujemy się tam, no nie chcę powiedzieć jak w domu, ale jak u siebie prawie, że znamy stanowisko na pamięć. Poza tym znajdujemy przedmioty codziennego użytku i to jest takie niesamowite, kiedy znajduje się wczesnośredniowieczny grzebień, no i można sobie wyobrazić, że ktoś układał sobie fryzurę i plótł warkocz. Znajdujemy krzyżyki bursztynowe. Możemy się domyślać, że ktoś te krzyżyki nosił na szyi. Znajdujemy biżuterię bursztynową, pierścienie przepiękne, również wykonane z bursztynu, naczynia, wyroby z kości. Udało nam się znaleźć jeden skarb pod chałupą, więc ocieramy się o to życie ludzi w XII-XIII wieku. Jest to, proszę mi wierzyć, niesamowite i jesteśmy wszyscy emocjonalnie z tym stanowiskiem związani.
Ten skarb, coś więcej, czy tylko skarb na razie?
Na razie tylko skarb. Tu jest jeszcze miejsce na wiele, wiele ciekawych historii. Nie ujawniamy wszystkiego, bo proszę pamiętać, że praca archeologa w terenie to jest 30% tego, co później się będzie działo z zabytkami i na przykład z pochówkami. To są lata pracy wytężonej, szukanie analogii, opracowywanie materiału, robienie typologii i to jest cały zespół interdyscyplinarny. Mamy w naszym zespole antropologów, mamy genetyków, mamy biologów, mamy geologa, mamy dendrochronologa, mamy naukowców z całej Polski, więc silna ekipa i mimo to dobrych kilka lat, jak nie dekada.
Czy kiedykolwiek w pani pracy eksperta, archeologa odnalazła pani tak dobrze zachowany kościół, tak wiekowy kościół, taki zabytek, taki unikat?
Nigdy kościoła drewnianego. Jak już wcześniej mówiłam, kościoły drewniane, które do tej pory były na terenie Polski znajdowane były w postaci negatywów i to jeszcze niekompletnych, więc to jest naprawdę wyjątkowe znalezisko i jego stan zachowania aż nakazuje, żeby go ratować i przeznaczyć do konserwacji i do pokazania wszystkim, nie tylko wąskiemu gronu archeologów.
Gdańszczan to interesuje, no bo to tak naprawdę podróż do przeszłości. Cudowna zresztą, to nie film, to rzeczywistość, to dzieje się na naszych oczach.
Sam proces konserwacji to jest około 5 lat. Więc jest ten czas, żeby zorganizować miejsce, gdzie go wyeksponować. Potrzebne są też szczegółowe wyceny, natomiast je można dopiero przeprowadzić, jeżeli my ten kościół faktycznie w całości odsłonimy.
O tym odkryciu na pewno będzie coraz głośniej. Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, który wczoraj świętował odpust swojej parafii z udziałem nuncjusza apostolskiego Albanii, arcybiskupem Mirosławem Adamczykiem, jest bardzo szczęśliwy także z okazji wyjątkowego na skalę światową odkrycia, ale i odkrywania na co dzień w swoim życiu obecności Maryi. Wakacje to jest taki czas, kiedy podróżujemy. Trochę chciałbym przenieść się z księdzem w jakieś inne dwa miejsca przynajmniej, czyli Jerozolima i Efes. Z końcem ziemskiego życia Maryi związane są dwie tradycje. Pierwsza mówi, ta jerozolimska mówi o tym, że Matka Boża została pochowana w Getsemanii, a potem wzięta na Syjonie. Druga, efeska, opowiada o tym, że Maryja odeszła z tego świata w Efezie właśnie, gdzie zgodnie.
Fajny jest ten domek, powiem szczerze.
No właśnie,
niedawno byłem w tym domku. Ja się stosunkowo niedawno, bo to właściwie w zeszłym roku, udałem się do Turcji na taką kapłańską wyprawę.
I tam jeszcze Jan Apostoł, prawda?
I powiem szczerze, oglądając te kościoły, bo myśmy sobie zrobili taką fajną wyprawę, idąc kościołami Apokalipsy, 7 kościołów Apokalipsy, no i między innymi natrafiamy na Efes i na ten kościółek upamiętniający no właśnie zaśnięcie Matki Bożej. I powiem szczerze, fajne miejsce. Choć dla takich osób, które to nie zgłębiły, to może być, a byli w Ziemi Świętej i są tu, to mówią, no to kurczę, no jak to jest? I te dwie teorie, ale pamiętajmy, my się przesuwamy 2000 lat do tyłu. Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że te dwie tradycje oddają tak naprawdę rolę Maryi, jaka była w życiu apostołów i w życiu całego Kościoła. I nawet jeżeli te miejsca nie są do końca tak wyraźnie zdefiniowane, to nie ma żadnego znaczenia.
Efes rzeczywiście jest wyjątkowy. Zresztą jest wiele miejsc na świecie, które są związane z Matką Bożą i tam ptaki śpiewają nieprawdopodobnie głośno. Wszędzie, gdzie jest jakiś kult Matki Bożej, ptaki śpiewają. W Efesie śpiewają w sposób niebywały.
Ale ostatnio słyszałem, że w Asyżu jeszcze lepiej śpiewają. Bo Franciszek tak je pokochał, że natomiast na pewno te wszystkie otoczki, które temu towarzyszą. A najczęściej tak jest, a w Efezie faktycznie jest to piękny ogród i tam ptaki mają swoje miejsce, są fajne kwiaty, rośliny. To wszystko zupełnie inaczej wygląda niż na zboczu Góry Oliwnej, gdzie po schodach głęboko schodzi się do tej bazyliki, gdzie jest to miejsce zaśnięcia Matki Bożej. No to takie bardziej kamienne, bardziej pachnące kościołem, aniżeli taką, jakby powiedzieć, pięknem przyrody, gdzie w fantastycznej scenerii dokonało się to coś, o czym mówi ta tradycja efeska.
To jeszcze na moment przenieśmy się do Włoch, bo skoro ksiądz powiedział o Asyżu, to myślę, że warto przypomnieć, że pamiątka wniebowzięcia znajduje się w katedrze nie w Asyżu, ale pod wezwaniem świętego Szczepana we włoskim Prato w kaplicy. Można tam zobaczyć przepaskę oprawioną w złoty relikwiarz. Według tradycji sięgającej V wieku Maryja przekazała świętemu Tomaszowi apostołowi szarfę. Różne takie właśnie tradycje się pojawiają, to też dzieje się właśnie w tym dniu 15 sierpnia i tam wtedy biskup Prato w uroczystej procesji wychodzi na taras i pokazuje relikwiarz wiernym. Włosi lubią takie coś, a Polacy?
No my też mamy swoje tradycje, choć jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. My mamy naprawdę piękne tradycje i warto rzeczywiście udać się do tych małych miejscowości, które je pielęgnują i przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, gdzie uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, zwanej Matką Bożą Zielną, ma zupełnie inną oprawę.
Ale wracamy do
Gdańska. I to nie są te nasze zwykłe kwiatuszki, wianuszki, tylko i wyłącznie to jest symbolicznie, bo ma je tylko co, nie wiem, setna osoba przychodząca do kościoła. Tam jest to zupełnie w innej oprawie.
A teraz świadectwo w ramach jubileuszowego projektu 100 na 100, który realizowany jest co tydzień od początku jubileuszowych uroczystości stulecia Archidiecezji Gdańskiej. Tym razem o rodzinie, trudnych porodach i cudach narodzin oraz zaufaniu opowiada Izabela.
Jeżeli miałabym ogólnie mówić o swoim życiu, to Pan Bóg był obecny zawsze w moim życiu, zarówno moim, jak i mojego późniejszego męża. I ważna była dla nas relacja z Panem Bogiem. I mogłabym bardzo dużo opowiadać takich momentów w życiu, kiedy Pan Bóg w jakiś sposób nam dopomagał, kiedy były takie bardzo szczęśliwe momenty, które były gdzieś tam wyproszone, wymodlone. Ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o takim momencie naszego życia, który... No jeszcze przeżywamy mocno i ostatnio właśnie był takim istotnym w naszym życiu. Po trójce zdrowych naszych dzieci i jednym synku, którego musieliśmy szybciej oddać niebu, Pan Bóg błogosławił nam ciążą bliźniaczą. Była to ogromna radość, ludzie reagowali różnie na tą informację, że to jednak trudno, bo właśnie z trójką dzieci w domu jeszcze bliźniaki. Dla mnie to była głównie radość, że te serduszka biją, że dzieci żyją. Często też się śmieję, że ta ciąża była spełnieniem marzeń wszystkich, bo moje córeczki marzyły o siostrzyczce, synek o bracie, a mój mąż zawsze marzył o bliźniakach, więc to była taka ogromna radość. Natomiast mimo tego, że ciąża przebiegała super, to dzieci urodziły się znacznie za wcześnie. W 29 tygodniu ciąży, ciąża trwa zwykle 40 tygodni, więc to prawie 3 miesiące za wcześnie. I sama ta sytuacja porodu to już była taka ogromna Boża opieka, bo właściwie nie działo się nic takiego specjalnego, ale ja jakoś poczułam wewnętrznie, że chcę pojechać do szpitala i to właściwie uratowało nam życie. I już sam poród właśnie, cała ta otoczka, to wiele osób nawet tam w szpitalu mówiło, że widać, że ktoś się wami opiekuje, że tak to się wszystko dobrze wydarzyło, że właśnie byliśmy bezpieczni, że przeżyliśmy i ja, i dzieci. No ale na tamten moment nie za bardzo miałam wiedzę o wcześniakach i wydawało mi się, że to są po prostu takie mniejsze dzieci. Ważyły wtedy 1200 gram, więc tak niewiele więcej niż opakowanie cukru i były małe jak dłoń. No i wydawało mi się, że one muszą tylko dorosnąć, ale bardzo szybko mnie lekarze wyprowadzili z tego błędu, mówiąc właśnie, że wcześniaki to jest taka tykająca bomba, że może się nic nie stać, ale mimo, że w tej sekundzie jest dobrze, to za sekundę może być źle. I tak naprawdę to wszystko sprawdziło się w naszym wypadku. I kiedy nasza pierwsza rozmowa z lekarzem przebiegała tak, że pani doktor powiedziała nam, że wątpi, że sobie nasze dzieci poradzą, i to jest taka informacja, na którą chyba żaden rodzic nie jest gotowy, my wtedy z mężem tak wymienialiśmy się tylko, jedno szło do jednego inkubatora, drugie do drugiego, za bardzo nawet nie umieliśmy ze sobą wtedy rozmawiać, bo to no, po takiej informacji nie wie się co powiedzieć i kiedy właśnie tak już trwaliśmy dłużej w ciszy, jak ta pani doktor wyszła, mój mąż powiedział do mnie, wiesz, w Fatimie Maryja właściwie na każdą prośbę mówiła, że wszystko tak, tylko mówcie różaniec, że każdą sprawę można załatwić, tylko mówcie różaniec.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do odwiedzin Starego Miasta i okolic dawnej lodziarni Miś. A przy okazji wstąpcie do Bazyliki Mariackiej. Z dnia na dzień świątynia pięknieje. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.